Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie dziękuję im wszystkim za wsparcie. Misją Spoiler Mastera jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jest to podcast darmowy, w wolnym, szerokim dostępie i takim podcastem pozostanie. Jeżeli jednak zechcecie wesprzeć moją pracę, będę Wam bardzo za to wdzięczny. Szczególnie jestem wdzięczny moim patronkom i patronom imiennym. Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Przemysławowi Bartnikowi, współautorowi podcastu JamesBondTeam.pl, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcastex, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Serdecznie im wszystkim dziękuję i dziękuję wszystkim patronkom i patronom i także każdej osobie, która słucha tego podcastu i udostępnia o nim wiadomości w mediach społecznościowych. Cieszę się, że kolejne odcinki Spoiler Mastera, jest już ich przeszło 100, trafiają do coraz to szerszej publiczności. Dzisiaj w cyklu Spoiler Master Classic opowiem o jednym z moich ulubionych filmów wszechczasów, o filmie Can't Stop the Music w reżyserii Nancy Walker z roku 1980. Can't Stop the Music to słynny zły musical, film, który nie tylko ma ten honor, że jako pierwszy w historii otrzymał złotą malinę dla najgorszego filmu w roku 1981, ale także zainspirował powstanie złotych malin. Był jednym z filmów trzech legendarnych złych musicali disco, to znaczy Xanadu, właśnie Can't Stop the Music i The Apple, które zainspirowały Johna Wilsona do stworzenia nagród dla najgorszych filmów danego roku. Ale poza tym jest to film, który od 40 już ponad lat od premiery zdążył zgromadzić ogromną kultową publiczność na całym świecie i tak naprawdę stał się jednym z ukochanych filmów pokazywanych często na późnych seansach, także na wydarzeniach połączonych z dyskotekami, tańcami. Jest to film, który co prawda w momencie premiery był całkowicie odrzucony przez publiczność, ale bardzo szybko znalazł swoją publiczność alternatywną i dzisiaj jest filmem zdecydowanie kultowym. Opowiem Wam o tym musicalu disco, o grupie The Village People, która została tutaj właściwie była takim pretekstem, początkiem całej tej historii, ponieważ film Can't Stop the Music opowiada taką ufikcyjnioną historię powstania grupy The Village People. Opowiem także o producencie tego filmu, bo to od niego wszystko się zaczęło. Alan Carr, fascynująca postać, której przedziwna wyobraźnia zrodziła tak naprawdę ten dziwny twór, jakim jest Can't Stop the Music. I mam nadzieję, że słuchacie tego podcastu już po seansie, tak jak zawsze zalecam ze względu na spoilery, ale jeżeli tak się składa, że tego filmu jeszcze nie widzieliście i słuchacie po prostu odcinka dla przyjemności, bo zakładam, że może się tak zdarzyć, ponieważ ten film nigdy nie był znany w Polsce, miał bardzo, bardzo niszową publiczność, serdecznie zachęcam Was do jego obejrzenia. Ja niedawno miałem okazję go pokazywać na festiwalu Octopus w Gdańsku, ale sytuacja obecnie, a nagrywam ten podcast we wrześniu 2021 roku, jest o tyle sprzyjająca, że film Can't Stop the Music jest legalnie dostępny na platformie EndClick. I co więcej, jest dostępny w rozsądnej cenie 10 zł i w wersji odrestaurowanej cyfrowo. A żeby docenić ferię barw, kolorów i także portretu Nowego Jorku, który w tym filmie został nakręcony przez operatora, znakomitego zresztą, Billa Butlera, warto ten film obejrzeć właśnie w tej pięknej odrestaurowanej kopii. Przez lata ten film był trudno dostępny, później było wydane DVD z filmem absolutnie bez żadnych dodatków. Obecnie i to było wydane, ja miałem wydanie brytyjskie tego DVD, które następnie stało się czymś w rodzaju białego kruka, więc nie był to wcale tak łatwy film do obejrzenia. Obecnie dosłownie jeden klik na end kliku i możecie ten film obejrzeć. Nie wiem, jak długo tam jeszcze będzie dostępny, ale bardzo, bardzo serdecznie do tego zachęcam, bo jest to kawał historii muzyki, kawał historii musicalu i też kawał historii pewnego producenckiego szaleństwa, tak można to nazwać, który naprawdę i w oglądaniu sprawia dużo frajdy, i jako artefakt historyczny, a dzisiaj właśnie chcę o tym kontekście historycznym powiedzieć, jest rzeczą absolutnie fascynującą i to z bardzo wielu powodów. Więc jednym słowem zachęcam Was do zajrzenia na platformę Endclick i rozważenia obejrzenia tego filmu właśnie w tej pięknej cyfrowo odrestaurowanej kopii. Jeżeli film Wam się bardzo spodoba, jeżeli odcinek Wam się bardzo spodoba, jeżeli zechcecie zainwestować około 100 zł, to dodam tylko, że niedawno zostało wydane Can't Stop the Music na Blu-rayu w Stanach Zjednoczonych przez takiego dystrybutora Shout Factory. To jest taki dystrybutor, który specjalizuje się przede wszystkim w kinie dziwnym, kultowym, takim właśnie około oktopusowym, chciałoby się powiedzieć, nawiązując do festiwalu w Gdańsku, i przeszli samych siebie. Ja nie wiedziałem o tym wydaniu, przegapiłem je i dopiero w trakcie przygotowywania do odcinka je odnalazłem. Bardzo je polecam, bo Shout Factory naprawdę w ostatnich latach stało się, powiedziałbym, takim trochę kryterionem kina B-klasowego. Filmy, które nigdy się nie doczekają wydania w Criterion Collection. Odsyłam do mojego odcinka Budowanie kolekcji Blu-ray, żeby dowiedzieć się, czym jest Criterion Collection, czym są firmy dystrybucyjne na Blu-rayu. Otóż filmy, które nigdy nie zostaną wydane przez szacowny Criterion, w Shout Factory otrzymują naprawdę wspaniałą oprawę i tak jest właśnie z Can't Stop the Music, które zostało po pierwsze wydane w tej świetnie odnowionej wersji, ale też są tam znakomite dodatki, włącznie z bardzo ciekawym komentarzem audio, wywiadami z twórcami. Polecam, bo jest to naprawdę jedno z lepszych wydań takiego właśnie kultowego filmu, jakie widziałem. Ale w wersji podstawowej, czyli właśnie filmu samego na Netflixu, także Can't Stop the Music można obejrzeć. Jak zawsze w przygotowywaniu do odcinków pomogły mi materiały dodatkowe, tym razem przede wszystkim dodatki właśnie z Blu-raya, o którym wspomniałem, ale także autobiograficzna książka Randy'ego Jonesa, czyli członka grupy Village People, który w Village People wcielał się w postać kowboja. Książka nazywa się Macho Man – The Disco Era and Gay America's Coming Out. Książka ta wyszła w roku 2008. Współautorem jest Mark Bego. To jest książka wspomnieniowa, taka, powiedziałbym, dosyć popularnie napisana, ale dużo tam jest informacji właśnie o tym, jak wyglądała codzienność The Village People, a także pomógł mi dokument pod tytułem The Fabulous Alan Carr, poświęcony postaci producenta Alana Carra. Ten dokument jest dostępny na Amazon Prime, ale nie jest dostępny na polskim Amazon Prime. Wszakże, jeżeli subskrybujecie Amazon Prime, ja jestem subskrybentem, jeżeli potraficie się posługiwać VPN-em, to wystarczy posłużyć się nim i wówczas ta oferta filmowa zmienia się z regionu na region i można ten film obejrzeć na amerykańskim Amazonie, więc bardzo go polecam, dlatego że jest to półtora godzinna opowieść o tym naprawdę niebywałym człowieku, bardzo ekscentrycznym, bardzo ciekawym, który właśnie stworzył Can't Stop the Music jako producent, więc polecam The Fabulous Alan Carr. To jest kolejne źródło wiedzy i oczywiście jak zawsze anglojęzyczne artykuły, które znalazłem w rozmaitych zakątkach internetu. Can't Stop the Music jest filmem, który wszedł na ekrany w roku 1980, kosztował ponad 20 milionów dolarów i zarobił 2 miliony dolarów. Był wielką klęską, jednocześnie filmem wyśmianym, tak można powiedzieć. W tym samym czasie miały premierę także inne musicale zaliczane do tego właśnie, do tej potrójnej korony złych musicali, czyli The Apple i Xanadu z Olivią Newton-John. I był to pewien sygnał tego, że kultura disco, do którego te filmy na różne sposoby przynależały, powoli się kończy. Disco wybuchło na dobre w latach 70. i trochę o początkach disco i jego charakterze mówiłem w odcinku poświęconym Gorączce sobotniej nocy, filmowi Johna Badama z 77 roku. Ale już właśnie na przełomie roku 79 i 80 disco zaczęło się wypalać. Nowe prądy w muzyce, przede wszystkim New Wave i późniejszy nurt New Romantic, sprawiły, że nagle disco z tą swoją niepohamowaną radością życia, pewną świadomie ogrywaną naiwnością i takim totalnym eskapizmem, nawet pewnym kultem nieograniczonej przyjemności, okazało się czymś nie do końca akceptowanym. Do tego epidemia AIDS, która wybuchła właśnie na początku lat 80. już na dobre z takim epicentrum w postaci Nowego Jorku, dotknęła całą tą kulturę bardzo hedonistyczną, eskapistyczną, która dla disco była absolutnie pożywką, bo disco zawsze w swojej filozofii miało przede wszystkim nieskrępowaną przyjemność i zabawę przez całą noc. I o ile disco rodziło się na dobre właśnie we wczesnych latach 70. w klubach przede wszystkim gejowskich, ale także wśród publiczności afroamerykańskiej, latynoamerykańskiej i wyrosło z takiej mniejszościowej kultury i wybuchło do mainstreamu właśnie w latach 76-77. Gorączka sobotniej nocy dosyć mocno się do tego przyczyniła. O tyle ten płomień płonął bardzo jasno, ale później błyskawicznie w zasadzie zgasł, włącznie z pewnym takim nurtem wrogości w stosunku do disco, słynne palenie płyt disco na stadionie w Chicago, które było pod hasłem Disco Sucks, wydarzeniem, które nawet było odbierane przez wielu jako takie kryptohomofobiczne akcja właśnie skierowana przeciwko kulturze disco, w której ten komponent kultury gejowskiej był bardzo silny, no a najsilniejszym jej wyrazem absolutnie była grupa The Village People, o której zaraz powiem. Innymi słowy, będę dzisiaj mówił o filmie, który był klapą finansową, który był klapą artystyczną, nikomu się nie spodobał w momencie premiery. No i jako się rzekło, otrzymał 2 złote maliny za najgorszy film i za najgorszy scenariusz. Mimo to po latach film okazał się dziełem kultowym i dlatego, tak jak już wspomniałem, spróbuję wyjaśnić dlaczego. No ale od czego by tutaj zacząć? Myślę, że warto najbardziej zacząć od postaci Alana Carra, czyli owego producenta, o którym już wspomniałem. Alan Carr, który wymyślił Can't Stop the Music, to było jego dziecko, to był film, w którym on pokładał ogromne nadzieje, był producentem i agentem, miał swoją agencję aktorską w Hollywood, urodzonym w 1937 roku w Chicago, w stanie Illinois, jako Alan Salomon, z takiej rodziny żydowskiej wyższej klasy średniej, który od bardzo młodego wieku uwielbiał stare Hollywood. W zasadzie przez całe dzieciństwo oglądał stare musicale, te wszystkie rzeczy spod znaku MGM, przede wszystkim, w których występowały gwiazdy w rodzaju chociażby Gina Kelly'ego w Deszczowej Piosence, ale oczywiście także można by wskazać na wiele innych ikon amerykańskiego musicalu, takich jak Judy Garland i Mickey Rooney, czy także w MGM, czy Fred Astaire i Ginger Rogers, przede wszystkim związani z wytwórnią RKO. Dla Alana Carra ta magia starego Hollywoodu, pewna naiwność połączona z glamurem wielkich gwiazd, z niewinnością także musicalową, która była bardzo silna w latach 30., 40., w takiej właśnie tworzenia pewnej alternatywnej rzeczywistości, delikatnie zaczarowanej, niewinnej i posypanej brokatem. To wszystko Alana Carra bardzo interesowało i marzył o tym, żeby takie właśnie filmy produkować. Jednocześnie Alan Carr był bardzo uzdolnionym człowiekiem od tak zwanego PR-u. To znaczy wiedział, co się sprzedaje, miał bardzo dobre wyczucie publiczności i mechanizmów rynkowych, mechanizmów promocyjnych i zaczynał właśnie jako agent, stworzył swoją agencję aktorską i tam byli naprawdę znakomici klienci, tacy jak Olivia Newton-John, Mark Hamill, Steve Guttenberg, który gra w Can't Stop the Music, Michelle Pfeiffer. Więc każdy agent musi potrafić rozpoznawać talent, kiedy go widzi, i potem musi potrafić też ten talent poprowadzić. Więc tutaj Alan Carr rzeczywiście był prawdziwym człowiekiem show biznesu. W latach 70. Alan Carr zaczyna dosyć mocno działać właśnie na tym polu promocji filmowej, filmowego PR-u. Między innymi odgrywa ważną rolę i w kształtowaniu, i potem w sprzedaży rock opery Tommy z muzyką The Who, a także jego działania i jego pomysł na produkcję, na dystrybucję i promocję filmu Łowca Jeleni Michaela Cimino tak naprawdę owocuje tym, że ten film staje się wielkim przebojem i otrzymuje Oscara za najlepszy film. To Alan Carr wymyślił całą strategię premiery, dystrybucji i promocji tego filmu, no i można powiedzieć, że nie bezpośrednio doprowadził właśnie do tego wielkiego triumfu, jakim był wcale nieoczywisty triumf oscarowy trzygodzinnego, dosyć przygnębiającego filmu o Wietnamie, jakim był właśnie Łowca Jeleni. Ale przełomowym momentem w historii Alana Carra jest moment, kiedy on produkuje film pod tytułem Grease. Wcześniej już pomagał także, dodajmy, w promocji Gorączki sobotniej nocy. Producent Robert Stigwood go do tego zaprosił. Ja wspominałem o Stigwoodzie w odcinku o Gorączce sobotniej nocy, a więc także kultura disco była mu nieobca i Stigwood pomógł Alanowi Carrowi, zaufał mu i jakby powierzył mu produkcję filmu Grease. Grease to jest osobny rozdział, być może powinien to być osobny odcinek Spoilermastera. Musical z roku 78 z Olivią Newton-John i Johnem Travoltą, właśnie gwiazdorem Gorączki sobotniej nocy, więc tutaj nic nie jest przypadkowe, a Olivia Newton-John to klientka Alana Carra, więc nic nie jest tutaj przypadkowe. Musical, który odsyłał nostalgicznie do lat 50., do kultury młodzieżowej, high schoolowej, a jednocześnie opakowywał to w taki cukierkowy, nowoczesny sposób, który okazał się bardzo przypadł do gustu młodzieży, także późnych lat 70. Film zarobił ponad 150 milionów dolarów, okazał się ogromnym hitem i w zasadzie tuż po Grease Alan Carr był traktowany trochę jako takie, można powiedzieć, magiczne dziecko, dlatego że no dopiero co skończył 40 lat i miał taki ogromny hit właśnie tuż ukończony. Dosyć szybko zresztą przystąpił do pracy nad sequelem Grease, który nie był wcale taką katastrofą, jak czasami się uważa, ale nie był filmem też, który by odniósł taki sukces. Tam zagrała jego inna klientka, Michelle Pfeiffer. Ale co jest istotne, to jest to, że sukces Grease, czyli takiego musicalu pop retro, łączącego właśnie nowoczesność z nostalgią, upewnił Alana Carra, że Amerykanie są gotowi na powrót musicalu. Musical jednak umarł pod koniec lat 60. już w zasadzie nie funkcjonował. Drogie katastrofy musicalowe w postaci filmu Star z Julie Andrews czy Doktora Doolittle z Rexem Harrisonem, a przede wszystkim filmu Pomaluj mój wóz z Clintem Eastwoodem, to rok 70., tak naprawdę dobiły musical filmowy i z gatunku, który obradzał corocznie kilkunastoma produkcjami, stał się to gatunek kosztowny, podejrzany i nielubiany, tym bardziej, że gusta muzyczne Ameryki się zmieniły, rozdzieliły pokoleniowo i te broadwayowskie hity, które w latach jeszcze 40. czy 50. śpiewała cała Ameryka, nagle stały się taką trochę muzyką papy i młodzież nie chciała już tego słuchać. No były przypadki crossoveru, musicalu i rocka, tutaj przypadek filmu Hair, ale który zresztą też nie był za dobrze przyjęty w momencie premiery. Także Alan Carr po premierze Grease uznał, że tak, Ameryka jest gotowa na to, żeby na nowo pokochać piękno, naiwność, magię tradycyjnego musicalu spod znaku MGM. Nie tyle produkowanego przez MGM, co w stylu MGM. I Can't Stop the Music miało być takim właśnie staromodnym musicalem, zrobionym wedle sztancy filmów z Mickey Rooneyem i Judy Garland. Mianowicie takich filmów jak Babes in Arms przede wszystkim i właściwie kolejne kontynuacje tego cyklu Busby'ego Berkeleya. Wszystkie te filmy były tworzone na takiej sztancy opowieści o dwójce młodych ludzi, wcale nie najpiękniejszych, ale takich reprezentujących cnoty prowincjonalnej Ameryki, którzy wpadają, właśnie Judy i Mickey, którzy wpadają na to, żeby zazwyczaj w jakiejś ważnej sprawie, w trakcie wojny była to nawet sprawa wojennego wysiłku, put on a show. Czyli dosłownie przygotować przedstawienie. I film, filmy z ich udziałem zazwyczaj miały taki wzorzec, że właśnie oni najpierw znajdowali jakąś sprawę, która wymagała interwencji albo marzenie, które domagało się spełnienia i sposobem na tę interwencję, sposobem na to spełnienie marzenia było właśnie put on a show, czyli zazwyczaj w stodole, w takim jakimś bardzo podstawowymi środkami, które oczywiście następnie magia Hollywoodu rozdymała do niesamowitych rozmiarów, zwłaszcza pod batutą Busby'ego Berkeleya, ale jednak to był taki pomysł, że to jest po prostu zwykły amerykański chłopak, zwykła amerykańska dziewczyna, którzy po to, żeby zrobić coś dobrego w tym świecie, śpiewają i tańczą i tworzą jakieś przedstawienie. I dokładnie wedle tego schematu, dokładnie, jeden do jeden, jest stworzone Can't Stop the Music, które opowiada o stworzeniu grupy muzycznej The Village People. Bohaterem filmu jest niejaki Jack Morrell, którego gra Steve Guttenberg, i to jest rozmarzony chłopak, który uciekł ze szkoły dentystycznej po to, żeby spełniać swoje marzenia w Greenwich Village w Nowym Jorku i żeby być muzykiem, żeby być DJ-em, żeby tworzyć muzykę. Jego przyjaciółką w filmie jest Samantha, grana przez Valerie Perrine, która właśnie zrobiła dosyć duże pieniądze jako modelka. Jej twarz jest wszędzie w Nowym Jorku, na różnych plakatach, billboardach i tak dalej. I ona postanawia mu pomóc. Widzi, że jej przyjaciel ma to marzenie, oni mieszkają razem, ale jest to platoniczna przyjaźń, za chwilkę o tym więcej. I film w zasadzie, film Can't Stop the Music, jest historią tego, jak Samantha pomaga Jackowi zrealizować jego marzenie i właśnie zbudować zespół muzyczny, kapelę The Village People, która będzie śpiewała piosenki Jacka. Po drodze jest mnóstwo przeszkód, przede wszystkim finansowych, tego jak właśnie sfinansować tę drużynę, w jaki sposób ich wypromować, różne postaci trochę karykaturalne ze świata show biznesu się pojawiają, agent muzyczny, producent i tak dalej. Natomiast w sercu Can't Stop the Music jest właśnie dokładnie ten wzorzec z lat MGM, czyli chłopak i dziewczyna postanawiają put on a show, tym razem w sercu Greenwich Village lat późnych 70. i 80. I oczywiście na końcu im się to udaje. Znajdują sześciu mężczyzn, którzy tworzą grupę The Village People, za chwilkę powiem o tym więcej, i na końcu mamy wielki koncert. Wielki koncert, czyli dokładnie tak, jak się kończyły musicale MGM-u. I to było marzenie Alana Carra, żeby właśnie po sukcesie Grease, który wspaniale opakował na nowo lata 50. w postaci takiej właśnie pop nostalgii, żeby tym razem zaaplikować to do grupy The Village People, którą obejrzał na koncercie pod koniec lat 70. w towarzystwie Jacqueline Bisset, i tuż po tym koncercie, rozmawiając z producentami grupy Village People, czyli z niejakim Henri Belolo i Jacquesem Moralim, nagle ogłosił: słuchajcie, robimy film, let's put on a show, chciałoby się powiedzieć, i będzie to film z rolą główną Jacqueline Bisset i będzie to wspaniały musical z muzyką The Village People. I tutaj na chwilkę opuszczę kurtynę na tym właśnie ogłoszeniu radosnym w trakcie kolacji w Beverly Hills Alana Carra około roku 78, dlatego że historię możemy podjąć dalej dopiero, kiedy zorientujemy się, kim byli Village People i dlaczego ten pomysł, żeby połączyć tradycyjny musical MGM w stylu MGM właśnie z tą konkretną grupą, był potencjalnie i później faktycznie karkołomny. Otóż grupa The Village People powstała w roku 1977 z inicjatywy kompozytora i producenta Jacquesa Moraliego, Francuza, i drugiego Francuza, Henri Belolo, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych już po pewnych sukcesach we Francji i działali właśnie w przemyśle muzycznym. Belolo urodził się w Casablance, dlatego też jego firma później będzie się nazywała Casablanca Records i dlatego firma obecna w filmie Can't Stop the Music nazywa się Marrakesh Records. I poznali się jeszcze w Paryżu, tam wspólnie funkcjonowali, ale już w latach 70. właśnie przenoszą się do Stanów i tam zaczynają zafascynowani amerykańską kulturą i świadomi tego, że jeżeli chcą pływać w naprawdę dużym akwarium, no to tym największym i najwspanialszym jest właśnie USA, zaczynają działać. Jacques Morali powołał do życia i prowadził grupę The Ritchie Family, która zresztą występuje pod koniec na chwilę w Can't Stop the Music, ale ich najsłynniejszym wspólnym tworem okazało się właśnie The Village People, powołane do życia w roku 1977. Teraz dlaczego Village People, czyli dosłownie ludzie z wioski, chciałoby się powiedzieć. O jakie village chodzi, o jaką wioskę chodzi? Chodzi o Greenwich Village, czyli konkretną dzielnicę Nowego Jorku, konkretną wycinek Manhattanu, ograniczony mniej więcej jakby od południa Houston Street i kolejne te boki, czworoboku wyznaczałaby rzeka Hudson, 14 ulica i Soho, tak mniej więcej w tym kwadracie to jest właśnie Greenwich Village. Historycznie jedna z najstarszych dzielnic Nowego Jorku, która przez lata właściwie stawała się coraz to bardziej siedzibą bohemy artystycznej, znana z tego, że jeszcze tej dzielnicy nie obejmował plan rozwoju ulic, który od pewnego momentu stał się bardzo geometryczny. Nowy Jork słynie z tych prostopadłych alei i ulic, nie w Greenwich Village, tam jest to plątanina uliczek i miejsce, w którym przez lata rzeczywiście tworzyły się rozmaite awangardy, ruchy polityczne, to tam rezydował m.in. najsłynniejszy amerykański komunista John Reed, tam rezydowali bitnicy, tam nastąpiło takie odrodzenie się muzyki folkowej, co możecie zobaczyć w filmie Co jest grane Davis, braci Cohen. I właśnie w Greenwich Village Village People to są ludzie z tej wioski, czyli z Greenwich Village po prostu. No ale dlaczego? Cały czas drążę dlaczego. Otóż Jacques Morali, który był homoseksualistą i bardzo często odwiedzał właśnie rozmaite gejowskie kluby w Greenwich Village, był zafascynowany tą kulturą gejowską, która po roku 1969, czyli po buncie i starciach z policją w znajdującym się zresztą właśnie w Greenwich Village barze Stonewall, jakby Morali chodził po tych różnych miejscach i był zafascynowany tą niebywale właśnie bogatą kulturą gejowską, która właściwie eksplodowała w latach 70. Zanim jeszcze epidemia AIDS ją ukróci, to faktycznie lata 70. były latami takiego niebywale rozpasanego i hedonizmu, ale też pewnej fantazji, która tam kwitła i takiego poczucia, że oto po stuleciach ucisku właśnie ta społeczność LGBT, przede wszystkim jednak homoseksualnych mężczyzn, właśnie tam znalazła jakieś takie schronienie, właściwie z całych Stanów Zjednoczonych i nie tylko, ściągali tam właśnie homoseksualni mężczyźni. I Jacques Morali w pewnym sensie był jednym z nich. Chodził tam do tych licznych klubów i fascynowało go to, po pierwsze, że była to właśnie Ameryka, którą on absolutnie ukochał i często podkreślał, nawet w materiałach prasowych do filmu Can't Stop the Music. A no właśnie, zapomniałem wspomnieć, to było dla mnie bardzo ważne źródło. Ja kiedyś, jak raz króciutko byłem w Los Angeles, tylko jedno popołudnie, to w takim antykwariacie znalazłem oryginalne materiały prasowe do Can't Stop the Music, wspaniale dekorowane różnymi grafikami i to też był bardzo duża pomoc przy przygotowywaniu tego odcinka. Otóż Jacques Morali w tych materiałach prasowych podkreśla z dumą, że urodził się 4 lipca, czyli jest Francuzem urodzonym w amerykańskie święto niepodległości. A zatem przyglądał się tej niesamowitej subkulturze i fascynowało go, że w ramach właśnie tych rozmaitych klubów, ale także dyskotek, tańców, wyłaniają się role, wyłaniają się takie postaci z fantazji homoerotycznych i pojawiają się mężczyźni, którzy przebierają się właśnie za te postacie z fantazji. I zauważył, że takie kilka podstawowych typów kostiumów, które najczęściej się pojawiają, właśnie takich mężczyzn, którzy chcą ucieleśnić jakąś fantazję obecną w homoseksualnej pornografii, w erotyce, w rysunkach, w zdjęciach, w filmach erotycznych amatorskich, że to są pewne konkretne typy i tam pojawia się motocyklista w skórze, najczęściej z bardzo bujnymi wąsami, budowlaniec, robotnik z tak zwanym hard hat, czyli po prostu z kaskiem na głowie, żołnierz, czyli GI po angielsku, glina, policjant i cowboy i Indianin. I właśnie, i że kluby Greenwich Village były pełne mężczyzn przebranych w rozmaite wersje tych stereotypów, czyli właśnie po Greenwich Village chodzili mężczyźni w kowbojskich kapeluszach, czasami w indiańskim stroju, czasami właśnie w tej takim ciężkiej skórze i łańcuchach z bujnymi wąsami, czasami przebrani za policjantów, czasami właśnie za żołnierze i bardzo dużym też fetyszem właśnie byli ci robotnicy w najczęściej flanelowej koszuli i kasku na głowie. Innymi słowy takie postaci stereotypowej, silnej męskości, która była w tej społeczności celebrowana i w pewnym sensie ta społeczność jakby utrwaliła te ultra męskie stereotypy, bo to są stereotypy oczywiście, pewne wizerunki, jako ikony gejowskiej popkultury. I to był genialny pomysł Jacques'a Moraliego, żeby właśnie wokół tego zbudować grupę. I teraz docieramy do sedna. Village People w oryginalnym składzie 7 osób, 7 mężczyzn, ale ten najważniejszy skład, który po roku się ustalił, miał 6. Byli to właśnie następujący wykonawcy. I teraz wymienię ich w tym składzie podstawowym, który przez lata będzie fluktuował, zmieniał się, jeżeli będziecie ciekawi, zerkniecie sobie na Wikipedię, tam jest cały wykres tego, kto kiedy odchodził, wracał. Village People do teraz występują, ale już nie występują w tym oryginalnym składzie, tylko właśnie w rozmaitych, różnych składach, które przez dekady się zmieniały. Otóż w tej złotej szóstce byli Cowboy, czyli Randy Jones, pochodzący oryginalnie z Raleigh w stanie Północna Karolina, czyli bynajmniej nie był żadnym kowbojem. Indianin, Felipe Rose, albo Rose, różnie go się czyta, pochodzący z Nowego Jorku, ale pochodzenia portorykańsko-indiańskiego, bo on był częściowo, jego matka była z Portoryko, a przez lata swoją drogą wskazywał na różne plemiona indiańskie, od Apaczy, Polakotów, jako swoje korzenie ze strony ojca. Ale tak, Felipe Rose, Glenn Hughes, występujący jako motocyklista w skórze, który notabene tylko po godzinach zajmował się muzyką i marzył o karierze muzycznej, a na co dzień siedział w budce i pobierał opłaty za przejazd tunelem między Brooklynem i Battery Park, no ale jego życie się całkowicie odmieniło. Robotnik, budowlaniec David Hoddle, który tak naprawdę był broadwayowskim aktorem z całkiem niezłą karierą. Alex Briley, czyli żołnierz, to jest kolejny członek tej grupy. I Victor Willis w tej oryginalnej szóstce jako glina. I jednocześnie Victor Willis był autorem wielu słów do piosenek Village People. Po latach skończy się to gorzkim procesem sądowym, gdzie on z jakby taką dziką pasją wyrwie te swoje prawa i od tamtego czasu już nie będzie wymieniany wśród autorów słów Henri Belolo, który był przez lata wymieniany, ale to już jest późniejsza historia, jak zawsze są jakieś kłótnie między artystami. Natomiast Victor Willis był oryginalnym gliną, natomiast w filmie w roli gliny zobaczycie Raya Simpsona, który zastąpił go w zasadzie po roku. Obecnie Victor Willis prowadzi bardzo aktywny profil facebookowy i właściwie zachowuje się tak, jakby miał prawo do całości wizerunku Village People, wydaje się też często w awantury, między innymi niedawno zagroził pozwem sądowym komukolwiek, kto będzie twierdził, że piosenka YMCA ma jakiekolwiek gejowskie treści. Za chwilkę o tym więcej. Ta szóstka mężczyzn, oczywiście o różnych rodowodach, ale wszyscy jakoś krążący wokół show biznesu, od właśnie broadwayowskiego aktora Davida Hoda, poprzez marzącego o karierze muzycznej, pobierającego te opłaty za przejazd Glenna Hughesa, ale także aż do Randy'ego Jonesa, który już śpiewał i tańczył wcześniej, wykonywał też chórki w rozmaitych piosenkach disco, aż do Felipe Rose, który był tancerzem go-go w klubach nowojorskich i był znakomitym zresztą tancerzem tańców latynoskich. Oni wszyscy zostali wybrani w procesie, który był o wiele dłuższy i bardziej dramatyczny niż to, co widzimy w filmie, do grupy Village People, bo Village People było konceptem. To nie była grupa założona przez samych muzyków, którzy spotkali się, skrzyknęli i powiedzieli, hej, zróbmy to, tylko to była grupa konceptualna. To znaczy najpierw był właśnie pomysł, że weźmiemy tych 6 stereotypów i wokół nich zbudujemy piosenki i tak to zostało zbudowane. Pomysłem było także, że oni będą śpiewali piosenki disco, które będą miały podwójne znaczenie. To znaczy, które na powierzchni będą całkowicie niewinnymi piosenkami, chociażby sławiącymi przyjemności grania w piłkę z innymi chłopakami w Young Men Christian Organization, IMCA, YMCA, ale pod spodem będą natychmiast rozpoznawalne przez subkulturę gejowską jako ich własne. Tak? Czyli piosenki takie jak In the Navy, które sławią przyjemności służenia w marynarce wojennej, Go West, o tym, że należy ruszyć na zachód i podbijać dziki zachód, młody człowieku, do YMCA i wielu innych piosenek, takich jak Macho Man chociażby. Na powierzchni te słowa można spokojnie zczytać i powiedzieć, że tak, no to są właśnie piosenki o tym, że fajnie jest grać w piłkę wspólnie z chłopakami. Natomiast cały anturaż, właśnie upozowanie tych wykonawców i nawiązanie właśnie do tych elementów, które już wówczas zaczęły bardzo silnie przenikać z kultury, subkultury gejowskiej do mainstreamowej, także za sprawą takich chociażby tworów komiksowych jak Tom of Finland i tak dalej, że będzie to błyskawicznie rozpoznawalne jako pewne mrugnięcie do publiczności. Czyli stoimy tu na scenie i jesteśmy wcieleniem ociekającego testosteronem heteroseksualizmu, ale wiecie, że tak naprawdę to pod spodem dzieje się tutaj coś zupełnie innego i o wiele bardziej gejowskiego. No taki był pomysł na Village People i takie było marzenie Jacques'a Moraliego i był to strzał w dziesiątkę, dlatego że rzeczywiście połączenie tej wolności kultury disco, tego pewnego hedonizmu z tą niewinnością na powierzchni, która sprawiła, że piosenki natychmiast zostały zaanektowane przez kulturę głównego nurtu i przez publiczność w znakomitej większości heteroseksualną, z tym właśnie delikatnym, jak sam Randy Jones pisze w swojej książce, takim mrugnięciem oczkiem, które sprawiało, że wiedzieliśmy, że to wszystko jest w pewnym cudzysłowie. Sprawiło, że to, że cały fenomen wystrzelił w kosmos. To znaczy lata 77-80 są latem ogromnych sukcesów The Village People, także wspomaganych skandalami, dlatego że chociażby piosenka In the Navy, która miała promować w ogóle wstępowanie do marynarki wojennej, wywołała ogromną burzę i protesty wysoko postawionych generałów w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, dlatego że kiedy zobaczyli ten wideoklip, w którym tych 6 kolegów tak świetnie się bawi w tych mundurach i mrugając niemal wprost do kamery, mówią do publiczności, chłopaków, wstąp do marynarki wojennej, bo tu będziesz miał niezłą zabawę, chcieli zakazać tej piosenki, na szczęście to się nie udało. I po latach dopiero marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych tę piosenkę uznała, mówiąc, że rzeczywiście to jest część jakby tej kultury Navy. Ale to był czas ich ogromnych sukcesów. I po pierwsze, oni już się pojawili w filmie. To bardzo istotne, że oni pojawili się w 78 roku za sprawą oczywiście działalności Henri Belolo i Jacques'a Moraliego, bo podkreślam, to jest francuski pomysł, ta cała grupa, tyle że stworzony na amerykańskim gruncie. W filmie francuskim, nadawanym zresztą często w polskiej telewizji, pod tytułem Ty mnie trzymasz, ja cię trzymam za bródkę. To jest w reżyserii Jeana Yanna, świetnego aktora zresztą, taka komedia, której fabuła troszeczkę przypomina Króla Komedii z Robertem De Niro, ale to inna historia. I tam jest jedna sekwencja, w której właśnie we francuskiej telewizji, zapowiedzeni po francusku, występują The Village People. Ale to bardziej przypis. Możecie wygooglować sobie ten ich występ, on jest na YouTubie. Jest całkiem przyjemny w oglądaniu. Natomiast faktycznym oczywiście ich wejściem do kina był film Can't Stop the Music i w tym momencie podnoszę tę kurtynę, którą opuściłem parę minut temu nad Alanem Carrem, no bo teraz właśnie, teraz połączcie sobie te dwa zbiory matematyczne, tak? Chciałoby się powiedzieć. Mianowicie Village People, które jest wytworem kultury disco, kultury gejowskiej i takiego właśnie pomysłu na to, jak przemycić właśnie pewne treści wywiedzione no po prostu z gejowskich klubów w Greenwich Village do kultury mainstreamu, spotyka się z Alanem Carrem, który marzy o wskrzeszeniu amerykańskiego musicalu w wydaniu MGM i marzy mu się stworzenie właśnie takiej rozrywki w stylu Judy Garland i Mickey Rooney Put on a Show. I to z tego połączenia, oczywiście dodam, że Alan Carr był gejem, tak, to jest istotne i był słynny także ze swoich przyjęć, które wydawał w Beverly Hills, to były najsłynniejsze przyjęcia całego Hollywood i o nich jest mnóstwo materiałów w sieci, bo on wiedział, jak wydać przyjęcie i tam mnóstwo też różnych biznesowych deali się odbywało i on też słynął właśnie z tego, że otaczał się właściwie całym takim wianuszkiem, niemalże jak jakiś rzymski imperator, wianuszkiem młodych, atletycznie zbudowanych mężczyzn. Sam Alan Carr był niski, przez całe życie zmagał się z otyłością, właściwie rosnącą z roku na rok, on się obsesyjnie objadał. No nie był też największej urody człowiekiem i w tym dokumencie Fabulous Alan Carr jest powiedziane właśnie, że on, ponieważ sam miał tak duże kompleksy na punkcie własnego wyglądu, otaczał się tym takim wianuszkiem idealnych adonisów dookoła. Zobaczycie ich w piosence YMCA, bo to jest klip wypełniony takimi właśnie atletycznymi chłopakami. Więc teraz połączmy sobie te dwa obrazki. Alan Carr marzy o kolejnym hicie musicalowym, takim, co bardzo podkreślam, niewinnym, rodzinnym, family picture w stylu lat 40. A z drugiej strony mamy The Village People, którzy śpiewają In the Navy, tak? I wchodzą w skórach, łańcuchach na scenę. I w mundurach, i w kasku robotnika. No, interesujące połączenie, chciałoby się powiedzieć, prawda? Bardzo interesujące. Reszta jest historią o tyle, że Alan Carr, który, tak jak wspomniałem, miewał świetną intuicję co do publiczności i co do promocji, tym razem ta intuicja go trochę zawiodła, chociaż było w niej też coś natchnionego. Dlaczego? Po pierwsze, Alan Carr wybrał na reżyserkę tego musicalu Nancy Walker, co było interesującą decyzją z wielu względów. Po pierwsze, to nie był czas, w którym powierzano kobietom realizację 20-milionowych filmów, które miały zrobić wielkie pieniądze. To wciąż był czas, kiedy kobiety w Hollywood były no, raczej nacenzurowanymi, poza Elaine May, która wtedy zaczęła wykuwać swoją karierę, ale bardzo szybko zostanie niemalże ukrzyżowana za film Isztar, to bardzo niewiele kobiet wtedy reżyserowało. Alan Carr uznał, że Nancy Walker podoła zadaniu. Błąd polegał na tym, nie na tym, że powierzył to zadanie kobiecie, bo błąd polegał na tym, że powierzył to zadanie tej konkretnej kobiecie, ponieważ Nancy Walker, o czym możemy zapominać, kiedy oglądamy Can't Stop the Music, Nancy Walker miała w momencie realizacji tego filmu 78 lat. To była już starsza pani, która, jak sam zresztą jeden z aktorów, który tam występował, mówi, że ona na planie chodziła ubrana jak taka babuszka, która jakby wyszła z Anatewki, to porównanie z tego aktora gdzieś na płycie Blu-ray padające. Ona zupełnie nie czuła kultury disco. Dla niej to było coś totalnie niezrozumiałego. Ale dlaczego wybrał ją Alan Carr? I to jest ta natchniona część. Nancy Walker była żywym łącznikiem, właściwie żywą łączniczką z kulturą Hollywoodu lat 40., ponieważ ona, urodzona jeszcze w latach 20., występowała i w Vaudevillu, i na Broadwayu, gdzie miała świetną karierę jako tańcząca, śpiewająca aktorka, taka właśnie z tej starej musicalowej, vaudevillowej szkoły, ale ona także występowała w hollywoodzkich musicalach. Między innymi taki musical pod tytułem Best Foot Forward z 1943 roku, słynna piosenka The Three Bees. Jeżeli wygooglujecie, zobaczycie, jak Nancy Walker w towarzystwie John Allison i Glory DeHaven wspaniale tańczy, śpiewa i po prostu jest częścią tego Hollywoodu lat 40., które tak bardzo ukochał Alan Carr. Więc bardzo bliska sercu decyzja. Skoro Nancy występowała w musicalach lat 40., skoro jest absolutnie przesiąknięta Broadwayem, skoro, i to ważne, była pierwszą kobietą, której powierzono jeszcze w latach 70. realizację i reżyserię odcinków prestiżowych sitcomów, takich jak Mary Tyler Moore Show, później Nancy Walker występowała także w sitcomie Rhoda, który właściwie był spin-offem Mary Tyler Moore Show, no to znaczy, że Nancy da radę, bo Nancy ma we krwi ten musical, dokładnie taki rodzaj musicalu, jaki Alan Carr chciał zrobić. No, okazało się to decyzją niedobrą, bo Nancy Walker zupełnie nie czuła ani Village People, ani kultury disco i też, no, jak sami aktorzy występujący mówią, była trochę zagubiona w tej dużej produkcji, bo nigdy nie reżyserowała i nagle w wieku 78 lat wchodzi na plan produkcji za 20 milionów dolarów, więc no, nie jedna osoba by się w tym troszeczkę pogubiła, do tego doszedł konflikt z aktorką główną Valerie Perrine. Ale fakt faktem, to Nancy Walker podpisała Can't Stop the Music. Obsada miała być inna. Film był wymyślony najpierw dla Jacqueline Bisset, potem Carr chciał skłonić Olivia Newton-John do występu, ale ona wybrała film produkcji Steve Wooda, czyli Xanadu, który okazał się taką samą katastrofą, chociaż trochę inną, jeśli chodzi o przyczyny. Tam wystąpił Gene Kelly, to też miał być powrót do starych musicali w oprawie disco. Tam była muzyka Electric Light Orchestra. No, koniec końców zagrała Valerie Perrine, która była nominowana do Oscara za rolę w filmie Lenny Boba Fossiego, następnie wystąpiła jako dziewczyna Lexa Luthora w filmach o Supermanie, no i była gorącym nazwiskiem, ale musicalowo nie za bardzo się sprawdziła. Wystąpiła oczywiście szóstka Village People, z tym, że już Ray Simpson wystąpił w roli Gliny i Steve Guttenberg, który był wtedy bardzo młodziutkim aktorem, na którego Alan Carr postawił. On miał unieść ten film jako właśnie ten młody gwiazdor, odpowiednik Mika Rooneya, czyli kogoś wpatrzonego po prostu w gwiazdy, marzyciela, który marzy o tym, żeby rozkręcić swój własny muzyczny biznes. I Steve Guttenberg jakoś tu się broni. Zresztą Guttenberg potwierdza, że to był największy czek, jaki otrzymał w swojej dotychczasowej karierze. Tamten czek właśnie za Can't Stop the Music. Więc pierwsza scena chociażby, kiedy właśnie słyszymy w tle piosenkę Sound of the City, a Steve Guttenberg jedzie na wrotkach po Times Square i Nowym Jorku, jest takim no, wybuchem radości na początku tego filmu. Swoją drogą Steve Guttenberg, przejeżdżając przez te rozmaite miejsca w Nowym Jorku, pozdrawia figurę George'a Cohena, który stoi do dzisiaj w centrum Times Square. To właśnie bohater filmu Yankee Doodle Dandy z 1942 roku i nieoficjalny patron Broadwayu. Taki wodewilowy arcymistrz, który do dzisiaj jest traktowany jako święty patron broadwayowskiej sceny. To istotny moment w Can't Stop the Music, bo oznacza, że Alan Carr był bardzo świadomy tego, że chce nawiązać właśnie do tej najstarszej tradycji wodewilowej. Czyli jeżeli bohater filmu Disco w roku 80 zaczyna film od tego, że podnosi rękę i robi taki, salutuje niemalże George'owi Cohenowi na Times Square, to znaczy, że Alan Carr dostrzegał tu pewną ciągłość. I to jest dla mnie niezwykle wzruszające, że chciał wprowadzić Village People dokładnie w to uniwersum, w którym kiedyś występowali Mickey i Judy, a wcześniej jeszcze George Cohen. I oglądając ten film, który obfituje w szalone numery muzyczne, takie jak Milkshake, takie jak Samantha, takie jak Magic Night i I Love You to Death, spośród których wiele nawiązuje do inscenizacji dawnych musicali, spośród których niektóre były kręcone w Kalifornii, w studiach w Culver City, dokładnie w tych samych studiach, w których wcześniej występowali chociażby Fred Astaire i Ginger Rogers, co Alan Carr podkreślał w trakcie kręcenia i nawet kazał aktorom przechadzać się po tych studiach po to, żeby nasiąkali magicznymi wibracjami tych dawnych, dawnych gwiazd. Wierzył w to, że te wibracje potem ujawnią się na ekranie. Jakby to wszystko sprawia, że film jest, można powiedzieć, fascynujący na paru poziomach jednocześnie. Bo Can't Stop the Music z jednej strony jest rzeczywiście przywołaniem tej starej formuły musicalu. To jest ewidentne i w dialogach, które są jak na rok 80 niebywale retronaiwne i w grze aktorskiej, która właśnie ma w sobie coś takiego z takiej radości szczeniaczków, które wydają się nie zamieszkiwać koniecznie tej Ameryki, która przeszła już wszystkie rozczarowania Watergate i tego wszystkiego, co widzieliśmy chociażby w Burzy Lodowej Anga Lee, odsyłam do odcinka o tym filmie. No, Ameryka roku 80 to nie była ta Ameryka rozmarzona i pełna wiary w amerykańskie marzenie, co Ameryka lat 30. i 40. A jednak bohaterowie tutaj zachowują się tak, jakby byli takimi radosnymi dzieciakami na speedzie. I to jest też kolejny taki tonalny wyłom w tym filmie. Ale absolutnie największym paradoksem tego filmu, który nadaje mu kampowy charakter i który sprawia, że nie ma seansu tego filmu bez głośnych śmiechów w widowni, a sam miałem przyjemność przy pełnej widowni na Octopus Film Festival ten film prezentować, centralny paradoks Can't Stop the Music polega na tym, że w ani jednym scenie, ani jednym momencie tego filmu nie pada słowo gay, homosexual, nie ma żadnego bezpośredniego nawiązania do gejowskiej kultury Greenwich Village, a jednocześnie z każdej sceny wylewa się ta tematyka. I tu jest sekret dziwnej magii tego filmu, w zasadzie sekret szaleństwa tego filmu. Bo jeżeli robisz musical z The Village People, którzy powstali z tej kultury gejowskiej lat 70., właśnie z Greenwich Village i byli jedną wielką grą z publicznością, i jednocześnie na scenie ta maskarada, to pewne mrugnięcie okiem oczywiście działało zupełnie inaczej, ale film ma swoje prawa. W filmie podchodzi się z kamerą blisko do twarzy, film symuluje pełen realizm sytuacji, widzimy to Greenwich Village, widzimy mieszkanie bohaterki, to wszystko ma pewien fizyczny konkret. Jeżeli w tym fizycznie konkretnym świecie, nie na scenie, gdzie światła migają i wiemy, że to jest spektakl, ale właśnie w filmie, udajemy, że nie wiemy, że Village People są właśnie tymi chodzącymi gejowskimi stereotypami. Jeżeli udajemy, że dorosła, seksowna kobieta Valerie Perrine mieszka z dorosłym, przystojnym Stevem Gottenbergiem i udajemy, że obydwoje są heteroseksualnymi, najlepszymi przyjaciółmi platonicznymi, do których tak się składa, co chwilę wpada Indianin rozebrany do połowy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli udajemy, że Samantha idzie na dyskotekę i tańczy z mężczyznami, którzy wyglądają i zachowują się naprawdę tak, jakby chcieli rzucić się na siebie wzajemnie i z grzeczności troszeczkę tańczą z nią, to ze sceny na scenę buduje się w tym filmie pewien ciężki absurd. I na ten absurd publiczność bezbłędnie reaguje. Byłem świadkiem tego, kilkaset osób oglądało ten film w Gdańsku i było po prostu ewidentne, że wygląda to wszystko na jedną wielką maskaradę, w której elephant in the room, jak mówią Amerykanie, czyli pewien duży słoń w pokoju, nigdy nie zostaje nazwany, a jednocześnie co chwila pojawiają się chociażby tak szalone pomysły, jak to, że na scenę wbiegają dzieciaki, małe dzieci przebrane za członków The Village People w tych skórach, w tych uniformach, w tym stroju robotnika i tak dalej, i tak dalej. Po czym śpiewają już w wersjach dorosłych piosenkę Milkshake. No, wystarczy ją obejrzeć i zobaczyć, jak wyskakują z wielkich szklanic koktajlu mlecznego, żeby zrozumieć, że dzieje się tutaj coś bardzo, bardzo, bardzo kampowego. I tak dokładnie wygląda ten film. Alan Carr nie szczędził pieniędzy. Film, tak jak wspomniałem, był bardzo kosztowny. Jednocześnie był kręcony już w Nowym Jorku, który no, był na granicy tej wielkiej katastrofy, jaką było AIDS. Jednocześnie kręcono w Nowym Jorku film Zadanie Specjalne. Odsyłam do odcinka o zadaniu specjalnym Williama Fredkina, gdzie była duża kontrowersja wokół tego, jak ten film przedstawia dokładnie te same miejsca, te same postaci. Przypominam tych wszystkich mężczyzn w skórach i z łańcuchami w filmie Cruising, którzy są pokazani. Nawet tak się działo, że gejowscy aktywiści, którzy sabotowali kręcenie Cruising, twierdząc, że ten film umacnia stereotypy, czasami przez pomyłkę przeszkadzali w realizacji Can't Stop the Music. Jest słynna anegdota, w której Nancy Walker wychodzi, mówi do nich: słuchajcie chłopaki, ten drugi film to trzy ulice dalej, tam idźcie protestować. I nie ma dla mnie bardziej fascynującego pomysłu na podwójny seans, i polecam wam go, bo możecie to zrobić, niż właśnie obejrzenie Cruising, który pokazuje taką przeczernioną, straszliwą, infernalną, piekielną wersję właśnie Greenwich Village tego czasu, włącznie właśnie dokładnie z tymi kowbojami, policjantami, facetami w skórach, i Can't Stop the Music, który pokazuje rozsłonecznioną, tęczową, radosną i wyczyszczoną nawet wzmianki o homoseksualizmie wersję tego samego świata, tego samego Greenwich Village. I te dwa filmy są jak takie dwie strony medalu. Każdy jest, że tak powiem, przegięty w swoją stronę, ale obydwa pokazują przez pryzmat ten bardzo niesamowity czas w tym bardzo niezwykłym, niezwykłym miejscu, i obydwa są świetnie też nakręcone pod względem wizualnym. No, tak jak wspomniałem, zdjęcia Billa Butlera szerokoekranowe w Can't Stop the Music są naprawdę, naprawdę wybitne. Po latach dodatkowej, kampowej wartości temu filmowi dodaje fakt, że w jednej z głównych ról wystąpił Bruce Jenner, który później w latach 2000, po operacji tranzycji płci, jest już nam znany jako Caitlyn Jenner, i najsłynniejsza bodajże kobieta transpłciowa w historii Stanów Zjednoczonych, która wówczas, jeszcze jako Bruce Jenner, I tutaj pozwalam sobie tak mówić, bo wiem, jak wielka kontrowersja występuje obecnie w przypadku wspominania imion osób, które przeszły operację zmiany płci i wspominania ich poprzednich imion. Wiem, że ta kontrowersja istnieje, ale powołuję się w tym momencie na samą Caitlyn Jenner, która w niedawno wypuszczonym przez Netflix filmie dokumentalnym Caitlyn Jenner Untold mówi bardzo wyraźnie, żeby mówić o niej z okresu Can't Stop the Music, właśnie jako o Bruce'ie Jennerze. Ona zresztą tam bardzo ładnie mówi o tym, że jakby ja kocham Bruce'a, bo on był jakby tą częścią mnie, która wtedy była bardzo ważna, więc dlatego mówię o Bruce'ie Jennerze. Bruce Jenner był oczywiście wówczas świeżo upieczonym laureatem złotego medalu z olimpijskiego w dekatlonie. I tutaj on, to był taki pomysł Alana Carra, że on wystąpi i będzie jakby takim nowym gwiazdorem w typie Roberta Redforda. I oczywiście po latach, wiedząc o transpłciowości Jennera, to dodaje kolejnego takiego kampowego wymiaru, bo my wiemy, oglądając ten film, by użyć bardzo pięknych słów Randy'ego Jonesa z książki Macho Man, już wiemy po latach, że też oglądamy rodzaj pewnego performance'u, to znaczy właśnie osoby transpłciowej, która wówczas występowała niejako w roli pierwszego idealnego heteroseksualnego mężczyzny Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj jakby historia także dopisała pewien przypis do tego filmu. I jeżeli do tego jeszcze dorzucić szaleństwa marketingowe Carra, który najpierw zafundował wielki, godzinny program telewizyjny, który ten film promował. Ogromną reklamową kampanię. W filmie jest dużo product placementu, czyli takiej reklamy ukrytej, ale dosyć jawnej, bo bohaterowie w co drugiej scenie piją doktora Peppera i jedzą bardzo dużo lodów Baskin Robbins. Zdecydowanie za dużo jak na idealne figury, które prezentują. A Alan Carr zadbał nawet o to, żeby firma Baskin Robbins w trakcie promocji filmu wypuściła oddzielny smak lodów pod tytułem Can't Stop the Nuts. Nuts to są oczywiście orzeszki, ale nuts to także slangowo coś zupełnie innego. Więc jeżeli Alan Carr namówił Baskin Robbins, żeby sprzedawali lody o nazwie Can't Stop the Nuts, to możecie być pewni, że był świetnym sprzedawcą. W każdym razie te lody się tam pojawiają i też ten product placement jest tak beznadziejnie, bezpośrednio wprowadzony, że Valerie Perrine w pewnej scenie po prostu mówi do swojego kolegi Jacka: słuchaj, idę najeść się lodów Baskin Robbins. No i tak, takich dialogów bardzo ołowianą ręką pisanych jest w tym filmie jeszcze bardzo, bardzo dużo. I na sam koniec, kiedy oglądacie ten film i oglądacie coraz to bardziej szalone numery muzyczne, zastanawiacie się, jak oni na to wszystko wpadli i jak mogli w ogóle robić film, w którym te elementy właśnie tak mocno się ścierały, tego właśnie tej subkultury i mainstreamu i pewnej nostalgii za latami 40. Wytężcie wzrok i spójrzcie na Nowy Jork chwytany kamerą Billa Butlera. W tym podcaście wielokrotnie mówiłem o Nowym Jorku filmowym, mówiliśmy o Zadaniu Specjalnym, mówiłem o Pieskim Popołudniu i tak dalej, ale zwróćcie uwagę, że to Greenwich Village zupełnie nie ma jeszcze sieciówek, jest tam mnóstwo scen na ulicach, nie ma Starbucksów, nie ma banków Chase'a, nie ma Chipotle, nie ma niezliczonych pret-a-manger. To jeszcze jest Nowy Jork i Greenwich Village sprzed, a właściwie dopiero w procesie tak zwanej gentryfikacji. Obecnie te same ulice, wystarczy wejść na Google Street Map, są już usiane właśnie tymi sieciówkami, że tak powiem, Starbucks wygląda na Starbucksa i Starbucksem podbija. Tutaj tego wszystkiego jeszcze nie ma. Ten film uchwycił Greenwich Village w takim ostatnim rozkwicie pewnej bohemy, pewnej kultury. Lata 80., które będą zdominowane przez Yuppies, tu odsyłam do odcinka American Psycho, przekształcą już tę dzielnicę i obecnie, mimo że ona nadal żyje tą swoją legendą, to przede wszystkim są tam albo sieciówki, albo butiki, w których można kupić buty za kilka tysięcy dolarów, ale takich malutkich sklepików, jakie widzicie tutaj, gdzie za parę dolarów można dobrze zjeść albo kupić coś fajnego, to zostało już w zasadzie sprowadzone tylko do jakichś takich ostatków, niemalże jak Disneyland w okolicach St. Mark's Place i tak dalej. Więc to jest też portret dzielnicy. To jest nieświadomy, niechcący, uchwycony właśnie w takim ostatnim rozbłysku przedpandemicznego, mam na myśli pandemię AIDS, przedpandemicznego słońca. Wizja, którą na dodatek Alan Carr ku własnej zgubie nasycił właśnie tą hollywoodzką niewinnością lat 40., właśnie tym hollywoodzkim glamurem. I przy całym szaleństwie i przy nawet fakcie, że to zostało odrzucone w pierwszym momencie przez widzów, wydaje mi się, że jest w tym geście coś bardzo wzruszającego, bo jeżeli weźmiemy właśnie ten świat Greenwich Village lat 70., wczesnych lat 80., to na pewno nie kojarzył się on w pierwszym odruchu właśnie z Hollywoodem lat 40. Tymczasem Alan Carr, właśnie ten homoseksualny chłopiec z Chicago, który przez lata marzył o tym, żeby stać się tak naprawdę częścią właśnie tego Hollywoodu, tego świata pięknych ludzi, a nigdy sam się nie postrzegał jako pięknego, stworzył sobie właśnie taką maszynkę do kreowania iluzji, maszynkę do kreowania fantazji. I tą maszynką, jedną z ich wcieleń, jest właśnie świat Can't Stop the Music. A reszta, szaleństwa choreografii, przedziwne kostiumy, wystawna inscenizacja, która wydaje się chwilami szalona, to wszystko już jest przyjemność po latach w oglądaniu, bo obecnie nie ma tak szalonych musicali, nie ma tak szalonych filmów. Nawet kiedy powstają musicale, to zazwyczaj są one najpierw wielokrotnie testowane z publicznością i stopień ryzyka jest w nich niewielki. Alan Carr podjął to ryzyko, przegrał w momencie premiery, ale wygrał w dłuższej perspektywie. Jeszcze raz przegrał w roku 1988, kiedy to Akademia Filmowa zaprosi go do produkowania gali oscarowej. On wtedy wyprodukuje taki wielki numer otwierający, 8-minutowy, z Królewną Śnieżką w roli głównej, za co Akademia go znienawidzi. Będzie to wielki popis kiczu, ale też jego wielkiej miłości do starego Hollywood, bo on tam zaprosił na scenę starszych aktorów hollywoodzkich, m.in. tańczącą Sid Charisse z Deszczowej Piosenki. Ale tam stężenie kiczu było już tak duże, że Akademia oprotestowała ten występ i właściwie ostracyzm środowiskowy dotknął Carra. Ogromna rozpacz była tego konsekwencją. O tym opowiada także dokument The Fabulous Alan Carr. Po latach, gdzie są dzisiaj Village People? Ich muzyka jest grana codziennie. Ich muzyka to właściwie już takie standardy popowe. Na czele z YMCA, czyli właśnie z tym Young Men Christian Association, które w filmie zmienia się w wariacje na temat piosenki Ain't There Anyone Here for Love z Mężczyźni Wolą Blondynki, gdzie grupa atletycznych mężczyzn tańczy i nawet w pewnym momencie pojawia się obnażony penis, czego nie zauważyli cenzorzy nadawający temu filmowi kategorię wiekową PG. YMCA to chyba najsłynniejsza piosenka z tego filmu, ale sami Village People do teraz funkcjonują. Jeden z nich już nie żyje, to Glenn Hughes, czyli motocyklista w skórze, który zmarł w roku 2001 i został pochowany w tej skórze, w tych ćwiekach, w tych łańcuchach, na jego własne życzenie. Pozostali mężczyźni, co ciekawe, którzy nigdy nie reklamowali jakoś swojego życia prywatnego, więc tylko o Randym Jonesie możemy z całą pewnością stwierdzić, że był także homoseksualny i żyje do dzisiaj ze swoim partnerem. Reszta wykonawców jakoś tego swojego życia właściwie czasami nawet ukrywała, bo mieli taki cel, żeby nie tworzyć wrażenia, że grupa jest zaludniona wyłącznie performerami LGBT. Chcieli, żeby był to też taki, żeby była pewna wieloznaczność w tym, jak występują, ale reszta funkcjonuje, część z nich jest nadal związana z Village People. Victor Willis prowadzi swój portal na Facebooku, często się tam kłóci z ludźmi, możecie być tego świadkami. A co ciekawe, i tym chciałbym chyba domknąć, że żyjemy w świecie pewnej utraconej niewinności, bo ten film, który no właśnie, był zrealizowany już po latach 70., czyli po tych wstrząsach Watergate, on jednak chciał wskrzesić tą sfingowaną, oczywiście wymyśloną niewinność, z którą Alanowi Carrowi kojarzyły się lata 30. i 40., ale jak spojrzycie na to niewinne, rozsłonecznione Can't Stop the Music i spojrzycie na nasz świat dzisiejszy i nawet jak spojrzycie na losy osób, które były w to zaangażowane, to zobaczycie, że faktycznie jesteśmy już jakieś lata świetlne dalej. Symboliczny fakt. Brat Alexa Braileya, nagrywam ten odcinek swoją drogą tuż przed 20. rocznicą zamachów na World Trade Center, które ostatecznie zniszczyły taką myśl właśnie o Nowym Jorku jako o pewnym raju, o krainie Oz, niedotykalnej przez zło zewnętrzne. Otóż brat owego żołnierza, GI, Alexa Braileya, nie tylko zginął w zamachach na World Trade Center, ale był jednym z zidentyfikowanych spadających ludzi. Pamiętacie na pewno te wstrząsające obrazy osób, które wyskakiwały z okien World Trade Center, żeby nie spłonąć w środku. To jeden z najbardziej wstrząsających obrazów XXI wieku. Wisława Szymborska napisała o nich wiersz. Jednym z tych ludzi zidentyfikowanych po wielu latach był właśnie Jonathan Brayley, czyli brat żołnierza z Village People. Przypadek oczywiście, ale z drugiej strony jest w tym coś troszeczkę symbolicznego. Village People występowali w tym ekstatycznym, radosnym Nowym Jorku lat 70., który chciałby się zatańczyć wszystkie kryzysy, zatańczyć wszystkie problemy. Dzisiaj, czy łatwo sobie wyobrazić tak radosny musical o tym mieście? Zobaczymy w przypadku In the Heights, które już niedługo będzie miało swoją premierę, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jesteśmy już w całkowicie innej rzeczywistości. Dość powiedzieć, że piosenka YMCA stała się ulubioną piosenką Donalda Trumpa, który wykorzystywał tę piosenkę w trakcie różnych zakończeń swoich zjazdów z swoimi fanami i była kontrowersja wokół tej piosenki. Wielu ludzi prosiło Village People, żeby ukrócili zgodę na wykorzystywanie tej piosenki przez Trumpa. Village People w koniec końców tę zgodę przyznało. To był taki gest dwuznaczny, który wiele osób zraził do Village People. Oczywiście żyjemy w niesamowicie podzielonym czasie, ale fakt, że oni nie zaprotestowali przeciwko wykorzystywaniu tej piosenki przez Trumpa, także został, no był kontrowersyjny i też świadczy o tym, w jak pękniętym świecie żyjemy. Jak wspomniałem, Victor Willis głośno protestuje i mówi, że pozwie do sądu kogokolwiek, kto wspomni, że piosenka YMCA jest piosenką o homoseksualizmie. To kolejny znak tego pęknięcia. Caitlyn Jenner, obecnie z jednej strony ikona, kobieta transpłciowa, polecam dokument na Netflixie, ale dokument na Netflixie nie stwierdza i nawet nie wspomina o tym, że Caitlyn Jenner jest bardzo konserwatywną polityczką, właściwie bliską w swoich sympatiach Trumpowi, republikańską polityczką w Kalifornii, ale już sam fakt, że Netflix o tym nie wspomina, pokazuje, jak bardzo sortujemy fakty, które chcemy znać w tym naszym świecie lat 20. wieku XXI. A zatem, jeżeli spojrzycie na te konkretne osoby, związane przecież z filmem Can't Stop the Music, to wydaje się, że tamten film powstawał jednak w trochę w ramach innej rzeczywistości i zakończę chyba tak. W ramach rzeczywistości, która tak naprawdę miała swoje główne epicentrum w głowie Alana Carra, tego chłopca, który marzył, żeby wystawiać wielkie musicale. Udało mu się to i raz zarabiał na nich 150 milionów dolarów, a raz tracił kilkadziesiąt, ale bez ryzyka nie ma później picia szampana ani picia koktajli mlecznych, takich jak milkshake. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Na pewno jest to film, który ja bardzo sobie ukochałem z wielu powodów i jest to zawsze świetna zabawa, kiedy go oglądam, więc jeżeli tak się stało, że przesłuchaliście odcinek i nie widzieliście jeszcze filmu, to naprawdę zachęcam do tego, żeby wejść na platformę EndClick i go po prostu obejrzeć. Can't Stop the Music. Muzyki nie da się zatrzymać. A następny Spoiler Master, podcast równie niepowstrzymany, już za tydzień.